Chwała Jezusowi. Dobrze jest czekać na to, co Pan Bóg ma dla nas. Amen. Powiem wam, że dzisiaj się czuję niesamowicie dziwnie. Jeszcze nie byłem na takim nabożeństwie tutaj, żeby nie było chóru, nie było grupy uwielbiania. Nie czuję się tak trochę, jakbym był w pierwszym kościele, kiedy się śpiewało gdzieś w katakumbach z jakiejś kartki, z jakiejś papirusa, tak jak my dzisiaj śpiewaliśmy z tych śpiewników. Przyznam, że dość dziwne nabożeństwo, prawda? Trochę czuję się tak, jakbym się napił wody, ale nie zgasił pragnienia. Albo jakbym zjadł duży obiad, ale nie pojadł, no. Albo nie najadł się właściwie. Tak bardzo zawsze moje serce się cieszy, kiedy słyszę chór, kiedy słyszę chwały. Ale wiem, że przychodzą takie dni, kiedy jakoś tak się to poukłada. No nie wiem, wszystko się naraz zbiegło. I może to jest dobrze. Wiecie, to jest czasami tak jak dobrze, jak w tym tygodniu nie było prądu. Ja byłem na świeżo z Afryki jeszcze po powrocie i mówię do mojej żony, wiesz, to jest niesamowite, kiedy tam spotykasz ludzi, którzy nigdy nie mieli w życiu prądu ani wody w domu. Pomyślcie. Nigdy, po prostu nigdy nie mieli. Oni nawet nie wiedzą, co to jest rachunek za prąd. Mówienie im o prądzie, wiecie, kiedy im współczujemy, że nie mają prądu, to mniej więcej ich mina jest taka, jak ja bym wam powiedział, że mi strasznie was żal, że nie macie prywatnego samolotu. Większość z was na mnie patrzy. Wiesz co, ja nawet nie czuję, że ja potrzebuję prywatny samolot. Może są wśród was tacy, co mówią, no faktycznie, to by się przydało. Ale większość mówi, okej, no, dobra. Czyli mniej więcej taka była ich reakcja, kiedy tak chodziliśmy tam, patrzyliśmy. Oni po prostu byli tacy szczęśliwi, ich pieśnią taką był Pan Jezus, ich pieśni były tak niesamowite, ich życie... I w ogóle nie odczuwali tego braku. Jakby my byliśmy bardziej chyba czuliśmy niż oni. Chciałbym dzisiaj w czasie nauczania Słowa Bożego dzisiejszego wrócić do tekstu, który już czytaliście. Mówię dlatego, że wrócić, bo pewnie gdybym tylko zapowiedział, skąd będziemy czytać, to niektórzy z was by powiedzieli, moment, coś mu się pomyliło. Przecież w tamtym tygodniu z tego miejsca czytał. Chciałbym wrócić do Ewangelii Łukasza, do 7 rozdziału i za chwilę będziemy czytać z tego słowo. Do tego niezwykłego wydarzenia przy stole, ale zanim to zrobię, zanim przeczytamy z Biblii, chciałbym, byście chwilę zamyślili się nad tym słowem. Nie wiem, czy pamiętacie, to było to wydarzenie, kiedy przy stole Jezusa nogi zostały pomazane tym olejkiem drogocennym z tego alabastrowego flakonika, kiedy przyszła do niego ta kobieta, wiemy, lekkich obyczajów, prostytutka, jak wolimy. Chciałbym powrócić do tego niezwykłego wydarzenia przy stole. Jak pamiętacie, na rocznicy pierwsze kazanie właśnie na ten temat miałem. I czuję, że nie wyczerpałem całego tematu. Czuję, że jeszcze jest wiele, co tutaj chciałbym powiedzieć. Myślę, że ta historia jest szczególna, ponieważ w tej historii Bóg chce nas nauczyć, co jest w Bożym sercu wobec nas. Co jest w Bożym sercu wobec ciebie, wobec mnie, wobec ludzi, którzy przystępują do Boga. I myślę, że Bóg też przez tą historię pokazuje nam, jakie miary On przykłada do spraw na tym świecie i że często Jego miary są zupełnie inne niż nasze miary. Historię znamy, zaraz ją jeszcze przeczytamy. Mniej więcej wiemy, że u faryzeusza trwa gościna. Faryzeusz robi przyjęcie i zaprasza ludzi. I wybiera się na to przyjęcie z jakiegoś powodu prostytutka. Boże światło tam się zaświeca i widzimy człowieka prawa, bo faryzeusz to był człowiek prawa. Stronnictwo faryzeuszy powstało po to, aby skupić ludzi, którzy postarają się najlepiej jak się da czcić Boga i przestrzegać prawa. Taki miał być cel. A więc człowiek prawa bezprawnie ma się za lepszego. Człowiek prawa bezprawnie uważa się za tego, który jest lepszy i przychodzi na to przyjęcie człowiek czy kobieta z bezprawia, która staje się sprawiedliwą w oczach Bożych. Zobaczcie już na początku, jaka burza. Człowiek prawa czyni bezprawie, mając się za lepszego. Kobieta z bezprawia przychodzi i staje się sprawiedliwa w oczach Bożych, jakby wypełniła prawo. Poszła do domu jednego z tych, którzy uważają się za bardzo sprawiedliwych. Szymon był, wiecie, faryzeusze uważali się i Szymon za takich naprawdę ludzi, że kto jak kto, ale oni właśnie mają dostęp do Pana Boga, gdyby coś. Żył życiem, o którym Pan Jezus powiedział, że udaremniało Boże plany, że przeszkadzało innym w przychodzeniu do Boga, a czyniło jeszcze tych, co przyszli, ludzi gorszych. Grzesznik dla niego nie był obiektem Bożej miłości. Chcę, abyście posłuchali, ponieważ to jest ważne dla naszego zboru i dla Twojego świadectwa chrześcijańskiego. Dla Szymona grzesznik nie był kimś, kogo Bóg kocha. Pamiętacie, co powiedziałem w czasie rocznicy? Jezus zadał mu pytanie, czy widzisz tę kobietę? I on nic nie odpowiada, ponieważ on kobiety nie widział. On widział jej reputację, jej grzechy, jej odstępstwa, ale nie zobaczył zwykłej kobiety. I to jest coś ważnego, chcę wam tu powiedzieć, że grzesznik dla człowieka religijnego jest przeszkodą. Dla człowieka Bożego jest kimś, kogo Bóg kocha. To jest pierwsze ważne zdanie mojej dzisiejszej lekcji. On żył życiem udaremniającym grzesznikowi odnalezienie Boga. Grzesznik dla niego był problemem. Kiedy się pojawiał grzesznik, on nim gardził. I ta kobieta tamtego dnia poszła do domu szczęśliwa, bo płakała nad swoim grzechem. Faryzeusz pozostał pusty i niezadowolony, bo zachował swoje pozory. Chcę wam powiedzieć, jeżeli kiedykolwiek wychodziłeś z tego zboru szczęśliwy, to wiesz, o czym teraz mówię. Jeżeli nigdy nie wyszedłeś szczęśliwy, to właśnie dlatego, że być może nigdy nie zgiąłeś kolan ze łzami w oczach. Nie zobaczyłeś, kim naprawdę jest Bóg i jak Bóg nas widzi. Można bardzo łatwo, tak jak Szymon, z twardym sercem przyjść, załatwić sprawy z Panem Bogiem, iść do domu i niczego nie zmienić. Nadal w swoim domu źle myśleć, nadal żyć w gniewie, nadal żyć w pretensjach wobec świata. A można, tak jak ta kobieta, przyjść i skruszyć się przed Bogiem i powiedzieć: Boże, ja tak naprawdę nie mam dokąd pójść. Kobieta poszła do domu szczęśliwa, bo płakała nad swoim grzechem. Faryzeusz pozostał pusty, niezadowolony, bo najpierw potrzebne są łzy pokuty, żeby przyszła radość zbawienia. Dzisiaj się wiele mówi o tej radości zbawienia, ale chcę wam powiedzieć, przez tą praktykę ponad 20 lat służby, którą mam, zobaczyłem, że najwierniejsi Bogu ludzie to są ludzie, którzy weszli w relację z Jezusem przez krzyż. Pod krzyżem płakali, pokutowali, wielkimi łzami płakali, kiedy zobaczyli, kim są, i w ten sposób przyjęli Pana Jezusa. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś wszedł w Bożą obecność w tańcu, w radości, w skakaniu, w wielkim śmiechu. To przychodzi później, to jest radość zbawienia. Ale kiedy wchodzimy w pokutę, kiedy widzimy, kim jesteśmy, z tego nie będzie u człowieka radości. Kiedy zobaczę, co moje grzechy sprawiły, co Jezus musiał przeżyć, to jest czas na łzy, to jest czas na... Pokuta przychodzi we łzach, nie w radości. A radość przychodzi potem, bo radość jest udziałem dzieci Bożych. Żebyśmy się źle nie zrozumieli. Ale przejdźmy do Słowa Bożego. Zobaczmy na kobietę z bezprawia, która wyszła usprawiedliwiona, na mężczyznę żyjącego zgodnie z prawem, przynajmniej w jego oczach, który pozostał smutny, pusty i pełen myśli. On skupiał się nad swoimi zasługami. Ona skupiła się nad swoimi grzechami. On skupiał się nad tym, jaki jest ważny. Ona skupiła się nad tym, że jest nikim i potrzebuje Jezusa. Ty i ja mamy wybór. Może mogę się skupiać nad swoją ważnością, albo mogę się skupiać nad moją relacją z Bogiem. Przejdźmy do Słowa Bożego. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział. Chciałbym zacząć od 36 wersetu do końca tej niezwykłej historii. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, zapłakała. I zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody dla nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I odpowiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Wiecie, co mi ta kobieta mówi? Kolejna lekcja. Nigdy w życiu człowiek nie upada tak nisko, żeby nie mógł dosięgnąć do stóp Jezusa. Na stopy zawsze dosięgniemy. Nigdy w grzechu nie upada się tak nisko, żeby nie móc paść do stóp Pana Boga, żeby nie móc przyjść do stóp Jezusa i być tak bardzo, mieć tak bardzo duże poczucie tego, kim człowiek jest przed Bogiem, że już nawet nic nie trzeba mówić. To jest wielka historia o miłości, którą wielu z nas, wielu u nas tu z Boże, potrzebuje się wiele, wiele z tej historii nauczyć. I ja i ty potrzebujemy wiele się od Boga nauczyć. W naszym tekście mamy tutaj pewną ciekawą sprzeczność, albo może nie sprzeczność, ale ciekawie to wygląda tutaj. Jeżeli patrzymy na werset 41 i 43, a dokładniej werset 43, to jest tutaj według wersetu 43 napisane, że bardziej miłuje ten, któremu więcej wybaczono. Jest tak napisane czy nie? No tak napisane i Pan Jezus mówi, że jest to słuszna ocena. Werset 43 mówi, że miłość jest następstwem przebaczenia. Jednak jeżeli pójdziecie parę wersetów dalej, werset 47 mówi, że przebaczenie jest następstwem miłości. To który mówi właściwie? Ten mówi, że człowiek zaczyna kochać, kiedy mu się wybaczy. A 47 mówi, że wiele mu wybaczono, bo pokochał. Chcę wam powiedzieć, tu nie ma żadnej sprzeczności. To jest kolejny dowód na to, czego wiele razy nauczano z tej kazalnicy tutaj, przez moje usta i przez usta innych, którzy tu głosili, że miłość nie jest uczuciem, nie jest emocją. Miłość jest decyzją, jest faktem. Bóg umiłował świat. Chcę wam opowiedzieć, jakim faktem, jaką decyzją i jakim działaniem jest miłość. Bóg tak bardzo umiłował świat, że posłał swojego Syna. I oto jest miłość, która przyszła gotowa, aby wybaczać. Bóg umiłował świat i posłał Jezusa. Kobieta musiała usłyszeć o Jezusie, a być może słyszała Jego samego. Nie wiemy, skąd wiedziała, czemu przyszła do tego faryzeusza. Wiemy, że tam na wschodzie, kiedy było przyjęcie, drzwi były otwarte, dlatego że wielu bogatych ludzi chciało się pokazać, co stoi na stołach, chciało się szczycić i po prostu być dumny. To coś jak dzisiaj, jak sobie ktoś kupi nowe auto, to nie parkuje za domem, tylko z jakiegoś powodu przed domem. Coś w tym stylu. Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swojego Syna. Ona o Nim usłyszała i postanowiła Go pokochać i przyszła do Niego. Z powodu, że postanowiła Go pokochać, przyszła z miłością do Tego, który najpierw ją ukochał i przyszedł dla grzeszników, przyniosła wszystko, co miała i powierzyła Mu swoją miłość, czyli swoje działania. Od tej pory postanowiła żyć, mając Jego w sercu i w ten sposób doświadczyła przebaczenia. A więc mamy otwarte drzwi, ludzie widzą, jak wspaniale Szymon potrafi przyjmować gości i pojawia się ona. Biblia o niej mówi, podoba mi się to, jak Biblia to prowadzi. Pewna kobieta. Wiecie, gdybym był reżyserem i kręcił mu filmy, Myślę, że umiałbym nakręcić tę scenę, jak ona idzie. Byłoby widać, jak idzie po ulicy, byłoby widać pogardę w twarzach ludzi. Ona, nikt, zero takie. Pojawia się ona, pewna kobieta. I tutaj chcę wam pokazać pierwszą ważną rzecz znowu o miłości. Szymon gardzi tą kobietą. Dlaczego Szymon ją gardzi? Ponieważ ona jest kim? Prostytutką, jest grzesznikiem. Wiecie o tym, tak? To złapaliśmy z tekstu. Chcę wam coś bardzo ważnego tu pokazać. Pojawia się ona, on nią gardzi, bo ona jest prostytutką. Co to jest prostytucja teraz, żebyśmy wszyscy wiedzieli? Prostytucja to jest miłość za pieniądze. Jeżeli w ogóle można tu użyć słowa miłość, ale nie będziemy się za słowa łapać. Prostytucja to jest miłość za coś, o, tak powiem. Bo tam w dawnych czasach niekoniecznie za pieniądze ludzie się prostytuowali. Czasem za kurę, za jajka, za trochę mięsa, za ubranie, za różne rzeczy. Miłość to jest czymś czystym, ale prostytucja to jest miłość za coś. To się nazywa prostytucja. Jeśli kochasz za coś, to jest prostytucja. I teraz zobaczcie, ona przychodzi do Pana i przyjmuje miłość Pana z własną miłością. Miłość za miłość. Tego chcemy od małżeństwa, prawda? Żaden z was nie chciałby usłyszeć, że żona czy mąż mówią ci, wyszłam za ciebie czy ożeniłam się z tobą, ponieważ miałeś pieniądze. Ponieważ jesteś kimś. Ponieważ masz coś, tak, bo coś takiego to jest prostytucja. Każdy mąż chce usłyszeć od żony, kocham cię, a żona chce usłyszeć od męża, kocham cię. To jest miłość, miłość za miłość. Ona przyszła do Boga i Jezus sam powiedział, że wiele jej wybaczono, bo bardzo umiłowała, a wiemy z wielu miejsc Biblii, że tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego Syna, a więc przyszedł ten, który kochał i przyszła ta, która kocha. Teraz mamy Szymona, bardzo sprawiedliwego, czującego, że on ma rację, a nie ona. On nią gardzi, bo ona jest prostytutką, ale to ona przyjmuje miłość Pana z miłością. On chce za miłość Bożą zapłacić. To on uprawia prostytucję, ale w kościelny sposób, tak jak wielu religijnych ludzi dzisiaj. Widzicie to? To on chce zapłacić za Bożą miłość. On chce zarobić swoją sprawiedliwością na Królestwo Boże. On chce zarobić chodzeniem do kościoła, byśmy to dziś powiedzieli. Wiadomo, że on nie chodził do kościoła, ale wiecie, o co mi chodzi. On chce zarobić swoją relacją z Bogiem na zbawienie przez własną sprawiedliwość. To on jest prostytutką. To on chce zapłacić za to, co jest za darmo. Ocenia kobietę, która jest prostytutką i rezygnuje z tego i wchodzi w relację z Bogiem. Miłość za miłość. Sam próbując za miłość Bożą zapłacić, popełnia duchową prostytucję, coś, co się Bogu nie podoba. Łukasz pokazuje nam to, byśmy szli drogą Bożą, a nie naszą. Byśmy szli drogą Bożą, byśmy szli drogą łaski, a nie drogą tego, co ja zrobiłem dla Boga. Chcę, byśmy przyszli po łaskę, a nie z zapłatą. Pan Bóg czeka na ciebie. Każdego dnia Bóg czeka, abyś przyszedł do Niego i się modlił. Ale Bóg nie czeka, aż przyniesiesz Mu swoje zasługi. Bóg nie czeka, aż przyniesiesz Mu twoje medale i ordery. Bóg nie czeka, aż przyniesiesz Mu to, co ty zrobiłeś, jaki ty sprawiedliwy jesteś, ile ty już lat chodzisz, a ile lat w ogóle płacisz i członek zboru i nie wiem, czy wiesz, że babka i dziadek i tata i mama i w ogóle moje zasługi, Panie Boże. Bóg mówi, to jest wszystko nic. Jeśli ktokolwiek z nas wejdzie do Królestwa Bożego, wejdzie tam z powodu Bożej łaski, wybaczenia grzechów, a wszystkie nasze wartości muszą zostać za drzwiami. Powiecie amen? To jest prawdziwa nauka Królestwa Bożego. Łaska. Zbliżenie między Szymonem i Bogiem. Szymonem faryzeuszem mamy na myśli teraz. Jest relacją za coś. Coś za coś. Nie ma w tym miłości. Czułej, szalonej, gotowej oddać całego siebie. Powiem to takimi słowami, myślę, że mnie dobrze zrozumicie, trochę poetycko. On ma z Bogiem biznes, a ona ma z Bogiem romans. Co wybieracie? Wiecie, o co mi chodzi? W takim najczystszym znaczeniu słowa romans. Ja wiem, że to słowo dzisiaj przez telewizję, Hollywood znaczy wszystko, tylko nie to, co znaczy. Ja mówię tu o tym czystym. On ma z Bogiem biznes, interes. Ona ma z Bogiem romans. Grzeszna kobieta pokazuje, jak bardzo religijny człowiek, Szymon, nie potrafi kochać. On potrafi być ważny. On potrafi się czuć, co on jeszcze Panu Bogu może dać, jakie ma zasługi, ale zwyczajnie nie potrafi się uśmiechnąć i pokochać. Ona reaguje miłością. Ona zaczyna w szalony sposób kochać. Kocha tak bardzo, że jest już jej wszystko jedno. Pamiętacie, co kiedyś powiedziałem o oblubienicy? Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi. Nierządnica chce się podobać wszystkim. To Szymon chce się podobać wszystkim. Jej już wszystko jedno. Pada do nóg Zbawiciela, płacze i nie obchodzi jej, kto co pomyśli, kto co powie. On próbuje Bogu zapłacić. On nie monetą oczywiście, ale swoją sprawiedliwością jednak próbuje Bogu zapłacić. To jest pułapka, w którą możecie wpaść przez wiele lat chrześcijaństwa. Myślę, że ta historia to jest ewangelizacja dla starych wierzących ludzi. Bo nowi wierzący, których miłość płonie do Boga, i tak wezmą z tej historii to, co najważniejsze. Pułapka, w którą wpada człowiek, kiedy staje się religijny. Wiecie, w oczach człowieka religijnego Bóg jest wiecznie zagniewany. Bóg jest zły, Bóg jest wściekły. Oni chcą Go jak kapryśnego króla czymś kupić. Masz tu, Panie Boże, parę ochłapów mojej religii. Może mi nic na głowę nie spadnie. Niewiele lepiej traktują Boga niż najbardziej zacofane ludy żyjące w dżungli. Wiecie, jak takie indiańskie plemiona ludożerców traktują bożka. Oni stawiają bożka pośrodku wsi, postawią sobie jakiegoś bożka, wyrzeźbią go, jakąś figurkę, jakiś słupek, jakieś coś tam i modlą się do tego czegoś i mówią do tego czegoś na swój sposób. Panie Boże, niech mi nic na łeb nie spadnie i żebym był zdrowy. Takie pogaństwo. I to jest dokładnie to, co uprawia Szymon. Boże, ja robię wszystko jak trzeba, a w zamian za to 50-50, mamy biznes. Mając niezadowolonego i wściekłego Boga, religijni ludzie to są najbardziej wściekli ludzie, jakich w życiu widziałem. Ja myślę, że wszystkich religijnych ludzi powinno się szczepić zamiast lisy w lesie na wściekliznę. Dlatego są sami źli i niezadowoleni, bo mają takiego Boga. Przynajmniej taki obraz. Bóg taki nie jest. Bóg się smuci, że oni tak o nim myślą. Bóg mówi, ja ciebie dawno lata temu przez twoich tatów, przez ojców, przez dziadków powołałem, żebyś był świadkiem tego, że kocham świat, a ty światu mówisz zupełnie co innego twoim życiem. I myślisz, że jesteś dobry. Wiecie, on widzi Boga jako przeciwnika, który musi dostać swoje. On nie widzi w Jezusie tego, co zobaczyła ta kobieta. W domu Szymona Faryzeusza dzieją się wielkie rzeczy, ale on sam pozostaje na nie całkowicie ślepy. Trzyma wzrok na swoich zasługach. Skupia się na tym, co zrobił, na tym, co można zobaczyć, ale nie widzi, jak bardzo nie stać go. Zrobił tak dużo, że mu to zasłania, ale nie rozumie, że to, co on nazywa dużo, to dla Pana Boga jest mało. Może teraz pomyślicie, nie bardzo rozumie, co ty mówisz. Powiem ci, co mówię. Wiecie, co mam tutaj w ręce? To jest, nie, akurat polskie pieniądze mam. 50 groszy polskie. Pieniądze, o 50 groszy. No, nie wiem, co za 50 groszy można kupić, ale niewiele. To jest 3 korony. 50 groszy, jakieś 3 korony czeskie. Czy to jest dużo, czy mało? Ale wiecie co? Jak se to dam tu, to mi zasłania cały zbór. Jest więcej niż wy. Chcę jeszcze ściągnąć okulary i jeszcze bliżej, to już w ogóle was nie widzę, tylko to. Przecież to jest mało, ale wszystko mi zasłoniło. I to jest zasługi. I tak właśnie wygląda religijny człowiek. Wiecie, mogę sobie stanąć przed najdroższą willą w naszej okolicy. Przed tą willą możecie postawić Rolls Royce'a, Ferrari i najdroższy model Skody Octavii. A ja i tak 50-groszówką za to wszystko zasłonię. I będę chodził w tej głupocie, że ja mam jednak więcej niż całe to wszystko warte. I tak religijny człowiek staje przed Bogiem i mówi, Boże, masz, ja mam więcej niż cały świat. Tu jest więcej, bo świata nie widać. A Bóg mówi, głupcze, świata nie widać, bo masz to na oczach. Gdybyś tego nie miał na oczach, to oznacza całkowicie źle zrozumieć to, co się dzieje w naszym życiu. To mi przypomina trochę stary dowcip, starą anegdotę, którą często opowiadałem gościom przy naszym stole o jednym chłopie, co przyszedł do lekarza i mówi, doktorze, nie wiem, co się dzieje z moim zdrowiem. Wszystko mnie boli. Mówi, tu się dotknę, o, boli, tu się dotknę, boli, tu się dotknę, boli, tu się dotknę, boli. Lekarz go zbawia, mówi, panie, pan masz palec złamany. Zupełnie zła ocena sytuacji. Gdzie w domu faryzeusza dzieją się wielkie rzeczy. On pozostaje na nie ślepy, ponieważ to, co zrobił, zasłania mu wszystko. Trzymając się własnej sprawiedliwości, można nie zobaczyć Bożej miłości. Chcę dzisiaj wam bardzo jasno powiedzieć, być może Duch Święty szepta ci dziś do twojego serca. Właśnie takim człowiekiem jesteś. Nie uśmiechasz się. W twoim domu to jest jedno wielkie piekło. W twoim domu nikt by nie chciał żyć. Nawet ty sam się w nim źle czujesz. Żyjesz bez przyjaciół, bez szczerości. Czy masz chociaż jednego człowieka, przy którym możesz powiedzieć wszystko, kim naprawdę jesteś? Może nie masz. Duch Święty ci dziś mówi, masz na oczach swoje zasługi, masz na oczach swoją religię. Ściąg to, mam dla ciebie więcej. Są ludzie, którzy mogą cię kochać. Są ludzie, którzy mogą się z tobą przyjaźnić. Są ludzie, którzy kochają Boga i ty możesz kochać Boga. Trzymając się własnej sprawiedliwości, można zasłonić nawet wielkiego Pana Boga, bo sobie można na oczach to położyć. Jezus jest zaproszony do domu, gdzie szanuje się prawo. Do domu faryzeusza, ale tylko naprawdę kto korzysta z tego wszystkiego? W domu Szymona szanuje się prawo, ale jedyny, kto z tego naprawdę skorzysta, to będzie grzesznik. Jeżeli by nie przyszła tam ta kobieta, to właściwie cała ta impreza, że tak to nazwę, byłaby na nic. Podobnie jest z nami. Cała nasza impreza jest na nic. Jeżeli nie dojdziemy do miejsca, gdzie coraz częściej zacznę widywać was, jak przychodzicie z przyjaciółmi z pracy, ze szkoły, z ulicy, z sąsiadami i mówicie, bracie, postanowiłem nie zmarnować życia. Postanowiłem, że ludzie, którzy są koło mnie, nie pójdą do piekła. Że Bóg nie zada mi pytania, a gdzie jest twój brat? Gdzie twoja siostra? W domu faryzeusza dzieją się wielkie rzeczy. On jest ślepy i tylko ta kobieta w domu prawa korzysta z czegokolwiek. On nie korzysta z niczego. Spośród tych wszystkich ludzi tylko ona dochodzi do poznania Bożej woli dla człowieka. Wiecie, jak łatwo się zgubić podobnie do Szymona, szczególnie po wielu latach przyzwyczajeń religijnych. Ona pierwsza również, kiedy patrzę na tę historię, ona pierwsza coś zaczyna Bogu dawać. Coś, co Bogu się podoba. Wszyscy wokół od Jezusa tylko biorą, oceniają Go, mierzą Go, dyskutują o Nim, ale ona pierwsza zaczyna Bogu coś dawać. Jej dar nie jest w tym drogim flakonie. To my widzimy ten drogi flakonik. Jej dar. To dobrze, że dała ten flakonik. To było wszystko, co miała. To był dar przed Bogiem. Bóg go przyjął, bo Bóg ochotnego dawcę co? Miłuje. Ale to nie jest tu najważniejsze. Nie jest najważniejsze, że ona dała Bogu drogi flakonik. Ważne jest, jak go dała. Oddaje mu cześć tym, co ma w duchu i w prawdzie. Jej uwielbienie jest prawdziwe. Jej dusza jest wylana przed Bogiem. To, co robi, robi w duchu i w prawdzie. A Jezus powiedział, że właśnie takie coś mu się podoba. Że nie na tamtej górze, nie na tej górze, nie w świątyni, ale w duchu i w prawdzie prawdziwi czciciele będą czcić prawdziwego Boga. Pada do nóg Jezusa. I co jest ciekawe w tym tekście, jeśli popatrzycie na oryginalny tekst, ale również na was, słowo nogi w odniesieniu do Jezusa jest użyte tam 7 razy. Ona przed Wszechmocnym jest. Wiecie, przed Bogiem można uciekać i tak czyni wielu grzeszników. Przed Bogiem można się też próbować przebrać w religijne szaty i to też jest rodzaj ucieczki. Są ludzie, którzy uciekają w religię. Są za słabi, żeby uciec w świat, więc uciekają w religię. Można się przebrać za kogoś, kim się nie jest. Przed Bogiem można też paść na twarz i nareszcie być tym, czym On chce sam ciebie widzieć. Czy jesteś tym, kim Jezus chce, żebyś był? Jeżeli tak, to owoce wokół ciebie będą podobne do Jezusa. Tu widać, coś ważnego chcę wam dziś powiedzieć, że problem wielu z nas będzie wynikiem poczucia własnej sprawiedliwości. To jest nasz problem. Nasz problem religijnych ludzi, ludzi Kościoła, ludzi chodzących dużo do Kościoła, jeśli zapomnimy, co naprawdę Bóg od nas chce, że Kościół ma sens tylko wtedy, jeśli ten świat przez Kościół jest błogosławiony dobrą nowiną. Bo Bóg nas nie posłał na świat z dobrymi radami, ale z dobrą nowiną. Bóg nas nie posłał na świat z dobrymi opiniami, ale z dobrą nowiną. A my często światu dajemy tylko dobre rady i dobre opinie. To nie jest to, z czym nas posłał Jezus. Problem wielu z nas nie będzie czynienie świadomej niesprawiedliwości, ale poczucie własnej sprawiedliwości. Problemem będzie nie to, że czynisz zło, bo ty nie czynisz zła. Ja wiem, że wielu z nas tutaj, którzy wpadamy czasem w pułapkę religii, my nie jesteśmy złodziejami. Ja znam wielu religijnych ludzi, oni by nigdy nie ukradł nic ze sklepu, on by nie ukradł sąsiadowi jednego jabłka. Ale jego problemem nie jest takie czynienie niesprawiedliwości. Jego problemem jest odrzucenie miłosierdzia dla grzeszników. Nie widzi tego, że jest grzeszny. Ma na oczach te 50 groszy. Ma na oczach swoje zasługi. Dzisiaj Jezus wzywa zbór w Gródku. Przez wielu kaznodziejów, którzy tu przyjeżdżają. Przez wiele przesłań Słowa Bożego, które dostajemy. Przez to, co czytamy. Przez to, jak Jezus, jak Duch Święty woła do nas tutaj. Jezus wzywa nie tylko nasz zbór w Gródku, ale wiele zborów wokół, wiele zborów na całym świecie w tych dniach ostatecznych, by paść u Jego stóp. By przyjąć łaskę i wybaczenie. Może wiele lat chodzisz, ale chcę ci powiedzieć, jest dzień, kiedy trzeba paść u Bożych stóp, przyjąć łaskę i wybaczenie, zostawić przeszłość, zostawić interesy z Bogiem i zacząć romans z Panem Bogiem. Romans w tym, jeszcze raz mówię, czystym, Bożym, świętym znaczeniu, romantyczną miłość z Bogiem. Czas zdecydować, czy chcę wychodzić z mojego zboru zgorszony, czy zapłakany. Można albo paść u stóp Jezusa, tak jak ta grzeszna kobieta, albo tak jak wszyscy inni, pójść do domu i psioczyć, że jest coraz gorzej. Świat dziś jest pełny takich fachowców od mówienia, że coraz gorzej się dzieje. Ona wybuchła płaczem, który prowadzi do całkowitej zmiany w jej życiu, która przyniesie jej radość. Pewnego razu i Piotr też zapłacze. Pamiętacie, jak apostoł Piotr zapłacze? Pójdzie i Biblia mówi, że jak zapłacze, gorzko zapłacze, ale to będzie początek prawdziwej zmiany. To będzie początek, kiedy zniknie ja Piotra, a pojawi się ty do Jezusa. Ona już nic nie mówi. Ona leży u stóp Jezusa i nic nie mówi i wypełniają się na niej słowa o pokucie, które wiele setek lat wcześniej pisał Ezechiel i odnowie pisał moje przymierze z tobą, prorok. I poznasz, że ja jestem Pan, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi wszechmocny Pan przez Ezechiela. Mówi Bóg, tu nie trzeba słów. Kocham cię, przyszedłem po to, żeby twoje życie się zmieniło, żeby twoja praca się zmieniła, żeby twój kościół się zmienił, żeby wszystko, co wokół ciebie się zmieniło, żeby nienawiść zastąpić miłością. Ezechiel mówi w 16 rozdziale. Gdy zobaczymy, jak często nasze motywy próbują coś kupić u Boga, jak często chcemy kochać Boga za coś, chcemy Mu zapłacić. Pan mówi przez tą kobietę do Szymona i do wielu serc ludzkich, wierzę, chcę prawdziwej miłości. Nie można za nią zapłacić. Za to się nie da kupić. Żadne małżeństwo, nawet małżeństwa, co dopiero relacja z Bogiem, nie zaczyna się od tego, że mąż mówi do, że narzeczony mówi narzeczonej, słuchaj, wyjdź na mnie, a za każdą noc dostaniesz 100 koron, a za każdy obiad 200. Podejrzewam, że jakby kobieta była normalna, to tak go trzaśnie, że wzrok straci na 5 minut. Tak się nie robi. To nie jest miłość. To ma być szaleństwo, to ma być ślepe. On ma zapomnieć zawiązać sznurowadło, a ona ma ubrać dwa różne buty. Tak się mają kochać. I wtedy jest prawdziwe. Ona już nic nie mówi, bo dochodzi do niej. Bóg chce prawdziwej miłości. To ona jest jej wszystko jedno, co pomyślą inni. Liczy się już tylko Jezus. To on próbuje kupić Bożą łaskę. To on uprawia prostytucję. Szymon chce wejść w relację z Jezusem na dystans. A ta kobieta całą sobą. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy wchodzi, kiedy dochodzi do tej relacji z Jezusem, kiedy wchodzimy do domu Szymona tam, to Szymon ma dystans z Jezusem. Dystansem jest prawo, religia, układy, stanowiska. A ta kobieta wchodzi całą sobą, z całej swej duszy, ze wszystkich swoich sił, każdym swoim zmysłem. Jakie mamy zmysły? Wzrok. Ona patrzy tylko na Jezusa. dotyka jego stóp, całuje je, słuchać tylko jej płacz, węch, czuć ją spoconą, brudną, nogi brudne, smakiem czuć słone łzy, całuje całym sobą, każdym swoim zmysłem jest przy Jezusie, a Szymon proponuje Jezusowi intelektualną pogawędkę na temat mesjanizmu. Szymon proponuje Jezusowi intelektualną politykę, a ona proponuje Jezusowi szaloną miłość. I Bóg jest za. Bóg zawsze był w ten sposób w oczach świata szalony. Ludzie się dziwili, że Bóg taki jest. Ale to On mówił, ja będę waszym Bogiem, wy bądźcie moim ludem. Świat mówił szaleństwo, tak za nic, tak o. To tylko świat to nazywa szaleństwo, Bóg to nazywa miłość. I to nie jest żadne szaleństwo. Szymon uważa, że mu się to należy, bo coś tam. Ona wie, że nic się jej nie należy. Że nawet ją mogą być może zaraz nawet wyrzucić. Ale tak ich zatkało z tym, co zrobiła, że nikt jej nie wyrzucił. Bo było szokiem. On daje coś na stół, bo go stać. Ona daje wszystko, bo już nic dla niej nie ma wartości. Dlatego daje. Tylko On się liczy. Tylko Jezus staje się wartością, a nie to, co daje. A On daje, ponieważ wie, że to, co daje, ma wartość. I dlatego On może powiedzieć, ja dałem tyle i tyle, dałem to i to, dałem to i tamto. Ona nawet już nie pamięta, co dała, bo On jest wartością, a wszystko, co mam, i tak jestem gotowa Mu dać. Widzicie różnicę? Szymon już wszystko wie. Patrzy na nich. Patrzy na tą kobietę. Leży na podłodze u nóg Jezusa, płacze głośno, wyciera włosami, pewnie jest brudna, byle jak ubrana. Szymon patrzy na nią i gardzi nią. On już wszystko wie. Wiecie, religijni ludzie zawsze wszystko wiedzą. Jak znacie kogoś religijnego, to wiecie, że on wszystko wie. Ich nie obchodzi człowiek, oni po prostu wiedzą. On myśli, że Jezus jednak nie jest prorokiem. Ja myślę, że w tym myśleniu jego nie ma do końca złośliwości. On nie chce poniżyć Jezusa. Może nawet próbuje trochę Jezusa usprawiedliwić. No, gdyby był prorokiem. Myślę może, że on nawet trochę tak myśli, że Jezus to jest fajny chłop, no ale gdyby był prorokiem, to by wiedział, kim jest ta kobieta. Tak go trochę ocalić próbuje w swoich oczach. Tak może troszkę, żeby jednak nie myśleć o nim do końca źle. Może nawet myśli tak, wiecie, z dobrych motywów, bo jeśli nie jest prorokiem, to no to przecież ma prawo nie wiedzieć, co za towarzystwo reprezentuje ta kobieta. Jezus to dobry człowiek, ale jednak nie prorok, myśli Szymon. Wiecie, co robi wtedy Jezus? Ja myślę, że my byśmy się bali wtedy odezwać, ale Jezus nie zostawia żadnych złudzeń. Jezus bardzo jasno mówi, Szymonie, mówi mu, że wie, co jest w nim. Szymon myśli, jak już mówiłem tu na rocznicy tydzień temu, Szymon myśli, że on nie wie, co się dzieje w kobiecie, ale on mu pokazuje, że on wie, co się dzieje w nim. Może ty myślisz, że Bóg nie wie, co zrobić z tym i tamtym problemem, ale nie widzisz, że sam masz wielki problem. Może ty myślisz, że Bóg czegoś nie widzi, ale nie widzisz siebie. Szymon zostaje obdarty ze swoich usprawiedliwień. Pan Jezus do niego mówi, nie zostawiając mu żadnych wątpliwości, że wie, co się dzieje w człowieku, że zna go. Słowo Boże w psalmach mówi o Bogu, że Bóg ma taką cechę. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, już znasz je. Całe tam jest napisane. Wiecie, co znaczy całe? Całe oznacza, że nie tylko całe słowo Bóg zna, ale również motyw tego słowa, znaczenie tego słowa, okoliczności tego słowa i to, co to słowo zrobi. Całe Bóg już zna. I tak właśnie znał Jezus. I zostaje Szymonowi zabrany jedyny sposób na usprawiedliwienie Jezusa i wytłumaczenie jego zachowania. Jezus pokazuje mu, że jest prorokiem, a nawet więcej, i że wszystko widzi. Gdy ktoś mówi komuś o tajemnicach, o jego skrytych myślach, to wiecie, jak w Izraelu reagowano na to? Przypomnijcie sobie sytuację z kobietą przy studni, pamiętacie? Przyprowadź męża. Nie mam męża. Nie masz? Pamiętacie? Masz. I on jej powiedział dokładnie, ilu ma mężczyzn, jakie życie prowadzi, a jak ona na to zareagowała? Panie, widzę, żeś kto? Prorok. Oni wiedzieli, że to niemożliwe, żeby o nich wszystko wiedzieć. To musi skądś być. Gdy Jezus to powiedział do kobiety przy studni, ona wiedziała, że on jest prorok. Widziała, że to prorok. I poznała go jeszcze lepiej. Szymon tego nie może zobaczyć. Szymona drażni to, że on się pozwala dotykać takiej kobiecie. Szymona to drażni. I Jezus pokazuje mu nowy rodzaj głoszenia Królestwa Bożego, że Bóg nawiąże kontakt z grzesznikiem. I od tej pory Bóg będzie dotykał zmarłych, trędowatych i prostytutek, co jest wbrew prawu, ale zgodne z dobrą nowiną. Bóg mówi w objawieniu, że brzydzi się tylko jednego. Wiecie, co Bóg mówi w objawieniu, że się brzydzę? Brzydzę się letniej religijności. Obyś był zimny albo gorący. A żeś letni, Bóg mówi do kościoła, tfu z tym. Nic z tego nie ma. I jeszcze ciekawa rzecz, zanim dojdziemy do końca tej historii. Wiecie, co jeszcze mnie ruszyło w tej historii? Pan Bóg mówi, czy Pan Jezus dokładniej, mówi do Niego po imieniu. Po raz pierwszy w tej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza, ktoś do kogoś zwraca się po imieniu w taki sposób. Jezus bardzo rzadko mówił do ludzi w taki sposób, jak mówi tutaj do Szymona. Mówi do Szymona po imieniu. Tak zwróci się jeszcze do Marty w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, do Zacheusza w 19 rozdziale i do Szymona Piotra w 22 rozdziale. A tu mówi do Szymona, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A wiecie, Szymon odpowiada z taką wyższością. Wczytajcie się w tekst, zobaczycie to. W jego głosie jest taka trochę satysfakcja. No, słucham cię, tłumacz się. No powiedz, Panie, powiedz. Wiecie, o co chodzi? To jest tak, jak czasami podchodzimy do niektórych ludzi, którzy są nam nieżyczliwi i mówią, słuchaj, chcę ci coś powiedzieć. No powiedz, powiedz. Ciekawe, co ty mi możesz powiedzieć. Jak cię ktoś kocha, to mówi, jasne, co tam? No powiedz, powiedz, Panie. Takie jakby w tle czuć, no tłumacz się. I to, co Jezus mówi, jest wołaniem, by patrzeć we właściwie, by widzieć prawdziwie. Jezus przeciwstawia Szymona i nas samych, tej kobiecie. Mówi, porównaj, popatrz na nią, popatrz na siebie. Ta opowieść może drażnić, jeśli chcemy ciągle działać na naszych zasługach. Jeśli ciągle chcemy ludziom przypominać, jacy jesteśmy ważni, to ta opowieść może drażnić. Każdy z nas na tej sali jest dłużnikiem Boga, amen? Każdy z nas ma dług u Pana Boga. Wszyscy coś otrzymaliśmy od Boga. Wszyscy straciliśmy, zaprzepaściliśmy, zmarnotrawiliśmy. Wszyscy, jak tu siedzimy i ani jeden z was na tej sali, ani jeden za tym oknem nie możemy oddać Bogu długu, który mamy do oddania. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. I mówiąc inaczej, wszyscy zgrzeszyli i nie mogą tego długu spłacić. Wszyscy nie możemy oddać tego długu. I Bóg o tym wie. Ale Bóg się wcale nie gniewa na to, że my nie możemy oddać tego długu. Wiecie, na co Bóg się gniewa? Powiem wam, na co Bóg się gniewa. Żeby się w waszym życiu nie gniewał. Wyobraźcie sobie, że na przykład brat Zbyszek, który tu siedzi, pożyczył mi 10 milionów koron. No pożyczył, miał dobre serce, pożyczył mi. I okazało się, że no nie mogę mu oddać, nie mogę ci oddać. Ale on ma dobre serce i mówi, wiesz co? Przychodzi do mnie któregoś dnia i mówi tak, widzę, że nie pojawiasz się, unikasz mnie. Bo to jest dokładnie to, co robią grzesznicy, prawda? Z Bogiem. Unikają Go, nie pojawiają się. I przyszedłby do mnie Zbysiu i mówi, słuchaj Mirek, widzę, że mnie unikasz, nie pojawiasz się, boisz się. Coś ci powiem. Daruję ci te 10 milionów koron. I tu jest to miejsce, które gniewa Boga. A ja mu wtedy odpowiadam, słuchaj gościu, ja przecież ci nic nie jestem winny. Nie muszę ci wcale tego oddać, wcale się nie czuję winny. Daruj mi albo nie daruj, i tak ci nie zamierzam oddawać niczego. To jest wtedy bolesne. Wiecie, o czym mówię? To jest to, co robimy Bogu. Boga wcale nie gniewa to, że my mamy tyle do zapłacenia. Boga wcale nie gniewa. Ja nie chcę powiedzieć, że Boga nie gniewa grzech, bo Biblia jasno mówi, jak Pan Bóg na niego reaguje. Ale myślę, że to jest ten najgorszy rozmiar grzechu, który gniewa Boga, kiedy dłużnik mówi, że dłużnikiem nie jest. Kiedy nie chcemy się przyznać do długu i zwalamy całe zło na Boga. Bóg oferuje czystą miłość, a my mówimy, my ci właściwie nic nie jesteśmy dłużni. Bóg daruje nam czystą miłość, mówi, masz, weź, wiem, że nic nie możesz mi dać, masz, więc daję ci. Nic prócz twojej miłości nie możesz mi w zamian dać. Ale religia chce uprawiać prostytucję. Religia to jest prostytucja. Chce jakoś zapłacić. Zakochany przyjmuje z radością. Wyobraźcie sobie panią młodą, której mąż zakłada obrączkę na palec, a ona mówi, no wiesz co, jakoś ci to spłacę, żebyś tak nie myślał, że to tak za darmo. To by było chore. Każdy by powiedział, to nie jest małżeństwo. I tak jest z łaską. Bądźmy w tym świecie nienawiści. Wiecie, żyjemy w świecie nienawiści. Jeśli czytacie gazety, patrzycie na wiadomości, nienawiść to jest zaraza tego świata. Nienawiść okazała się największym zwiedzeniem, również w Kościele. Kiedyś myślałem, że zwiedzeniem są różne nauki i one są zwiedzeniem. Ale dzisiaj patrząc na przykład, ja mam Facebook. Największym zwiedzeniem jest nienawiść. Chora, ślepa, tępa nienawiść. Bądźmy w świecie nienawiści świadkami miłości. Dziś jest mnóstwo fachowców od tego, co jesteśmy winni Bogu. Niektórzy prowadzą nawet chrześcijańską windykację. Ja widzę w internecie takie strony i fachowców od chrześcijańskiej windykacji. Każda ich wypowiedź, każdy ich artykuł ma trzy części. Kreowanie wroga, opluwanie wroga i chwała Bogu, my jesteśmy. Zakończenie. Prowadzą windykację cudzyn wind wobec Pana Jezusa. Ale On nie chce rozmawiać o długu. On chce rozmawiać z dłużnikiem. Jezus jest kimś, kto przychodzi po to, co Mu jesteśmy dłużni. Wiecie, co mówi? My trzymamy nogę na drzwiach i mówimy, nie wpuszczę Cię. Bo chcesz mówić o pieniądzach, co Ci jestem dłużny. To jest tak jakby, znowu ten przykład, co ze Zbyszkiem tutaj. Gdyby on do mnie przyszedł i ja bym go nie chciał wpuścić, ja nie chcę z tobą o tych pieniądzach rozmawiać. On powiedział, ja nie chcę z tobą rozmawiać o pieniądzach. Chciałbym omówić naszą dalszą przyjaźń. To jest to, jak Bóg przychodzi. Ja nie chcę rozmawiać o długach. Ja chcę rozmawiać z dłużnikiem. Ponieważ mam dla ciebie dobrą wiadomość. Mam niewyczerpane zapasy łaski. A moja miłość odnawia się każdego poranku. Nie chcę rozmawiać o długu. Chcę, żebyś się przyznał, żebyś to wyznał, bo ci chcę to wybaczyć. Nie ma wybaczenia bez przyznania się, ale nie będziemy tego rozliczać. Mamy inne cele. Życie, w którym chcemy zapłacić Bogu za to, co nam dał, zamienia radosne, pełne takiego świętowania, nowej wolności chrześcijaństwa, wiecie w co? W inkwizycję. Dzisiaj jest pełno inkwizytorów po kościołach. Są kościoły, gdzie inkwizytorzy stoją za kazalnicami i nie oszukają mnie swoimi motywami, bo ja do nich należałem przez wiele lat. Należałem do tego klubu. To jest klub, który w Bożym ogrodzie znajduje tylko jedno, kompost. Wiecie, co to jest kompost? Każdy ogród ma gdzieś z tyłu, za altaną, taki gnojówkę, taki kompost. I do jakiego pięknego kościoła byś tych ludzi nie wpuścił, oni zawsze znajdą tylko kompost. Oni nie widzą kwiatów i owoców. Słowo inkwizycja z łaciny, inquisito, śledztwo, badanie. Chcę wam powiedzieć ważną historyczną rzecz. Chrześcijaństwo nigdy nie odchodziło od Boga tak daleko, jak wtedy, kiedy badało cudze winy. Chrześcijaństwo nigdy nie było bliżej Boga i działania Ducha Świętego, jak wtedy, kiedy otwierało się na ogień tego Ducha Świętego i niosło w świat łaskę. Kiedy nie rozmawiało o długu, a rozmawiało z dłużnikiem. Kiedy mówiło mu wyraźnie, że jest czas łaski od Pana, iż Bóg daruje długi, żeby zmienić swoje życie. To rzuca ludzi na kolana, nieco innego. Moja stara natura się świetnie czuje jako prokurator, bo żaden grzesznik, żaden odstępca nie da ci rady z Biblią. Zawsze w Biblii znajdziecie werset, którym będzie się dało mnie oskarżyć. Ja zawsze znajdę w Biblii werset na każdego z was, ale to nie jest Boże działanie. Tak nie działa Bóg. Uwierzcie mi, na każdego z was znalazłbym tu werset. Ale to jest grzech tak robić. Grzech oznacza chybienie celu. To chybiamy celu. To nie jest, do czego Bóg nas powołał. Wy byście na mnie znaleźli dość wersetów, ponieważ jestem tylko człowiekiem, a to jest Słowo Boże, zawsze się coś znajdzie. Ale od tego jest w Kościele modlitwa, nauczanie, miłość, przyjaźń. Widzę to w naszej służbie. Jest tak dużo łatwiej być wściekłym niż cichym zakochanym. Jest tak dużo łatwiej powiedzieć swoje niż pomagać im bliźniemu. Tak dużo łatwiej ugryźć niż cierpliwie pomagać. Kończąc powoli, wiecie, przewagą grzesznika nad sprawiedliwością, wiecie co jest? Przewaga grzesznika nad sprawiedliwością sprawa jest miłość, którą reaguje na Boży dar. Sprawiedliwy uważa, że mu się to należy po prostu, a grzesznik reaguje z miłością, bo wie, że mu się należy. Człowiek dumny ze swojej sprawiedliwości nie potrafi przyjąć daru jako daru. Nie wiem, czy spotykaliście takich ludzi. Ja ich nieraz spotykałem. Widziałem ludzi dumnych. Chociaż dumę ukrywali, łatwo ją było poznać. Wiecie po czym? Kiedy im coś dajesz, oni natychmiast mówią o tym, że ci to w jakiś sposób zrekompensują. I za tą maską widać im dumę. Czasami muszą popracować nad sobą, ale to widać. Jeśli dasz takiemu człowiekowi, on automatycznie chce oddawać. Dlatego też z niczego się nie cieszy, bo dla niego każdy objaw przyjaźni, radości jest tylko zobowiązaniem do płacenia. Wielu z nas dziś potrzebuje uzdrowienia w tej dziedzinie, przyjaciele. Wielu ludzi w naszym zborze. Potrzebujemy posilenia, Bożego dotknięcia. Czasem ze smutkiem przyjmujemy, co się dzieje. Dlaczego? Bo nasza przeszłość. Bo nie zasłużyliśmy, bo zrobiliśmy coś, a Pan Bóg nie działa tak, jak my chcemy. Chciałbym, byście dziś przyszli do Boga po łaskę. Za chwilę, gdy wstaniemy, żeby się modlić, abyście powiedzieli: Boże, przychodzę tylko o łaskę. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Pamiętacie tą starą pieśń? Nie mam nic, czym bym mógł przed Tobą stanąć. Mam tylko puste ręce. Dziś nie przychodzę z tym, kim jestem, ale po łaskę. Jak bardzo zmieniło się życie Piotra, kiedy przestał wierzyć, że może oddać życie za Pana, a zaczął wierzyć, że Pan oddał życie za niego. I Bóg chce dzisiaj Wam coś powiedzieć. Dosyć gorzkich łez. Dosyć Twojej depresji. Dosyć Twojego domu, który w ogóle nie przypomina domu, w którym mieszka Jezus. Dosyć Twojego chodzenia w smutku, w gniewie, w rozpaczy. Bóg mówi: dosyć Twoich gorzkich łez. Czekam na Ciebie. Przyjdź i przyjmij ode mnie. To ciągle jest, to ciągle działa. A co ma odpowiedzieć taki faryzeusz Szymon? Traci możliwość wykręcania się od prawdy. Nie wiem, czy widzicie, jak Jezus mu pokazuje, że on nie ma nic do powiedzenia. Bo najpierw mu Jezus mówi, że komu wiele przebaczono, to ten wiele miłuje. No a Szymon chce pokazać, że on bardziej kocha Boga niż prostytutka. A Jezus mówi, jeśli bardziej kocha, znaczy więcej grzechów wybaczono. No ale nie, on tego już nie chciał. Żadnych grzechów przecież. Miłość przychodzi przed przebaczeniem, by wzbudzić w nas miłość, którą możemy dać Bogu. I dlatego tam nie ma przeciwności. O ile, wiecie, nie da się przed Bogiem być bardziej lub mniej sprawiedliwym, bo wszyscy zgrzeszyli. Nie da się przed Bogiem być bardziej lub mniej sprawiedliwym, o tyle można więcej lub mniej Boga kochać. A miłość jest cenna w oczach Bożych. I ten prawdziwie kocha, kto doświadczył Bożego przebaczenia. Spotkanie z Jezusem zaczyna wyciągać Szymona z jego skorupy, z tej jaskini, wiecie, on siedzi jak robal w dziurze i nie można go stamtąd wyciągnąć. Czuje, że musi wyjść, musi przyjąć. Może ty to czujesz. Jezus z umytymi nogami wkrótce pójdzie w kierunku Jerozolimy i będzie krzyż coraz bliżej. Szymon zostaje ze swoimi myślami. Prostytutka poszła do domu i wszyscy się pukali w czoło i śmiali. Co zrobisz ty? Oni zadają sobie i nam pytanie. Na koniec wszyscy goście zaczynają się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy odpuszcza. Nie potępiajcie ich za to pytanie. To jest dobre pytanie. To odpowiedź może być zła, bo pytanie jest dobre. Pytanie również my powinniśmy sobie zadać. Kim on jest? Kim jest dla mnie Jezus? Bóg nas posłał z dobrą nowiną, jeszcze raz mówię. Nie z dobrymi radami, dobrymi przepisami, dobrą miną, ale z dobrą nowiną. Chciałbym, aby przeplatało się wybaczenie i miłość w naszym zborze. Abyśmy z tego upletli jak linę. Abyśmy z tym umocnili zbór. Niech Pan was błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Chwała Tobie, Panie. Czy w związku z tym, co głosiłem tutaj, jest ktoś z was na sali, kto mówi: Duch Święty do mnie przemówił i potrzebuje modlitwy. Nie będę cię prosił na środek. Chcę tylko wiedzieć, że potrzebujesz modlitwy. Widzę wasze ręce. Zobaczcie inni na tych, co podnieśli ręce. To są ci, co potrzebują modlitwy. Mówią: Duch Święty do mnie mówi. Widzę, że muszę tę sprawę załatwić z Bogiem. Duch Święty do mnie mówi, nie chcę rozmawiać o długach, chcę rozmawiać z grzesznikiem. I tak tych długów nie możesz spłacić. Chcę porozmawiać o warunkach całkowitego darowania. A warunek jest jeden. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmij Jego zapłatę, Jego ofiarę na krzyżu. Bez względu na to, czy jesteś wierzącym 20, 40 lat, czy 2 dni. Przyjmij, bo to cały czas działa. Panie, wywyższam Twoje imię i chcę Ci przynieść szczególnie te osoby, co podniosły swoją dłoń, które wyznają tu przed Kościołem i przed Tobą, że bardzo potrzebują Twojej bliskości, Twojego działania, potrzebują przemiany swojego myślenia, potrzebują tego, abyś ich dotykał, abyś wyciągnął ich, Panie, na wyższy poziom, ku większej radości, ku wielkiemu wybaczeniu, ku zrozumieniu Twojej łaski. Panie, dziękuję Tobie, że Ty dzisiaj wzywasz każdego człowieka, przyjdź do mnie tak, jaki jesteś. Nie bój się. Chcę Ci wybaczyć, chcę Cię błogosławić, chcę Ciebie przemienić. Przyjdź do mnie tak, jaki jesteś. Nie zostawaj, jakim jesteś. Panie, dziękuję Ci, że masz pełną, nową przemianę dla każdego z nas. Ojcze, dziękuję Tobie, że nie muszę być już starym dłużnikiem, który się przed Tobą ukrywa, który ucieka w pijaństwo, w kłamstwa, w rozpacz, który kryje się przed Bogiem, który sobie wmawia, że Boga nie ma. Ale mogę przyjść i, Panie, chcę Ci powiedzieć, nie mam szans na spłatę tego, co Ty zrobiłeś. Panie, chcę Ci wyznać, że jestem bankrutem, że zbankrutowałem wiele lat temu i mogę tylko Twoją łaskę przyjąć. To Ci wyznaję i dziękuję Ci, że żyję w czasach, gdzie wiarą mogę przyjąć tą łaskę i wybaczenie. Przyjmuję, Panie, dzisiaj. Przyjmuję Twoją wolność, Twoje wybaczenie i Twoją łaskę. Amen.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.